Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Zwierzęta, dar Stwórcy i pomoc dla człowieka. Dziś chcemy zastanawiać się, co Pismo Święte, Księga Życia, mówi o zwierzętach i roli ich w życiu człowieka, ale w ogóle w dziele stworzenia. Poprosiliśmy księdza profesora Henryka Witczyka, członka Papieskiej Komisji Biblijnej, by poprowadził nas po rozumieniu tego miejsca oraz znaczenia. Ksiądz profesor udostępnił już konspekt. Jest on na radiowym Twitterze, na radiowym Facebooku, również na portalu www.radiomaria.pl w zakładce Polecamy. Witamy, księże profesorze.
Witam ojca Benedykta, witam wszystkich państwa. Szczęść Boże.
Księże profesorze, a zatem rozpoczynamy naszą przygodę ze światem Biblii w kontekście roli i miejsca zwierząt, dar Stwórcy i pomoc dla człowieka.
Tak, dziękuję bardzo za zaproponowanie tego tematu w kontekście rzecz jasna dziejących się debat w naszej ojczyźnie, ale pragnę na samym początku podkreślić, że patrzymy na ten wielki świat zwierząt przez pryzmat objawienia Bożego. Nie przez pryzmat prawodawstwa czy gospodarczych praw, ekonomii i tak dalej, lecz przez pryzmat Słowa Bożego, aby jak najgłębiej zrozumieć zarówno ten wielki dar Pana Boga, stworzyciele, jakim są zwierzęta, ptaki, ryby, rzecz jasna, cały świat, który generalnie określamy jako zwierzęta, dzieląc je oczywiście na różnorodne gatunki, co już Pismo Święte zaznacza, i jako pomoc dla człowieka. Pozwolą Państwo, że wyjdę od tekstu, można by powiedzieć, takiego fundacyjnego, jakim jest opis stworzenia świata i człowieka. Znajdujemy go w Księdze Rodzaju, to jest rozdział pierwszy i rozdział drugi. Mamy dwa opisy stworzenia świata i człowieka, które nie są, broń Boże, przeciwstawne, ale komplementarne. Jeżeli dzisiaj czy w tych dniach czytam bądź słucham niektórych komentatorów czy wręcz manipulatorów tekstami Pisma Świętego, którzy swoje wręcz monstrualne tezy budują na kanwie jednego tekstu, oczywiście interpretując go według swoich domysłów, nadinterpretacji, przeinaczeń, to nie można pozostać po prostu spokojnym i obojętnym. Musimy Słowo Boże traktować z najwyższą powagą i odpowiedzialnością, ponieważ ono zawiera przesłanie dotyczące zbawienia człowieka i przemiany świata. Jakie są to te dwa właśnie teksty, które są, jak powiedziałem, tekstami fundacyjnymi, czyli takimi jakby bazowymi, konstytutywnymi dla całego dalszego objawienia zawartego w księgach Pisma Świętego, aż do księgi Apokalipsy. Pierwszy tekst z rozdziału pierwszego, werset 26. Wreszcie Pan Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. To słowo czasownik rada hebrajski bywa różnie tłumaczony przez jednych mocniej, przez innych troszeczkę w innym kierunku, ale na pewno nie oznacza panowania depczącego, niszczącego, takiego właśnie eksterminującego, podobnego do roli tyranów. Wszak na przykład już Biblia Poznańska przełożyła ten czasownik nie przez panować, który rzeczywiście w języku polskim ma nieraz takie konotacje w zależności od kontekstu, w którym pada, ale poprzez niech ludzie mają we władaniu te wszystkie właśnie istoty żywe. I to jest pierwszy tekst. Zobaczmy, jak bardzo mocno od samego początku los zwierząt związany jest z losem, z dziejami człowieka i z pojęciem życia, które jest zawarte w słowie obraz. Tylko człowiek ma w sobie obraz Boga, czyli jest po prostu, posiada życie osobowe, które pozostaje w ścisłej relacji z życiem Stwórcy. Natomiast o zwierzętach, o których jeszcze mowa wcześniej, w wersecie 24, niechaj ziemia wyda istoty żywe, różnego rodzaju bydło, zwierzęta pełzające, dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak, Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi i widział Bóg, że były dobre. A więc obdarza Pan Bóg ten świat zwierząt stworzony przez siebie swoim błogosławieństwem, z tym swoim dobrym, błogosławionym, błogosławiącym spojrzeniem. Drugi tekst fundacyjny, niezwykle ważny dla rozumienia naszego tematu zwierzęta, dar Stwórcy i pomoc dla człowieka, znajdujemy w drugim rozdziale, czyli w drugim opisie, znacznie starszym, bardziej plastycznym, wywodzącym się z kręgów sapiencjalnych, poetyckich. Pierwszy z kręgów kapłańskich, a więc z kręgów teologii bardziej abstrakcyjnej, duchowej. Otóż czytamy w rozdziale drugim od wersetu 18. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
Księże profesorze, przepraszam, co to znaczy, że mężczyzna dał nazwę? Ksiądz profesor tak mocno to podkreśla, zresztą na podstawie Pisma Świętego.
To określenie rozumiemy przez odniesienie do historii Salomona, który, gdy przybyła królowa Saby, właśnie rozprawiał z nią, określając te wszystkie właśnie gatunki, nazwy, ona pełna podziwu wobec tej jego wiedzy. Oznacza to przede wszystkim też to właśnie władanie człowieka nad przyprowadzonymi przez Pana Boga do niego istotami. Zauważmy jednak, że mężczyzna nazywa te wszystkie zwierzęta istota żywa. To jest niezwykle głębokie i bardzo ważne określenie w całym Piśmie Świętym, aż do Księgi Apokalipsy. A więc zwraca autor natchniony naszą uwagę na życie, które jest w tych właśnie istotach. I to życie podlega szczególnej ochronie Pana Boga. Zresztą to panowanie, ta dominacja, czy jakbyśmy jeszcze inaczej mogli ten hebrajski rzeczownik rada oddać, rządzenie czy władanie człowieka światem zwierząt, jest, jakby to powiedzieć, ograniczone w rozdziale drugim, werset 15, kiedy Pan Bóg w ogóle generalnie cały świat, Eden stworzony przez siebie, w którym właśnie pojawią się za chwilę zwierzęta, powierza człowiekowi. I mamy wtedy takie oto stwierdzenie. Pan Bóg wziął zatem człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. I tutaj znów przekład Biblii Tysiąclecia, jakkolwiek bardzo poprawny i dobry, może być jeszcze pogłębiony przez czasownik strzec. Wiele przekładów, czy polskojęzycznych, czy zwłaszcza obcojęzycznych, używa tego właśnie czasownika, strzec, ale nie w sposób bierny jak strażnik, ale właśnie aktywnie poprzez doglądanie, opiekowanie się tym światem. W dokumencie najnowszym Papieskiej Komisji Biblijnej, do której chciałbym wszystkich Państwa widzów i słuchaczy, jeżeli już jesteśmy na antenie Radia Maria, ewentualnie będziemy później, odnieść do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, czym jest człowiek. Poświęcony on jest właśnie antropologii biblijnej, zarys antropologii biblijnej, gdzie znajdujemy komentarze do tych właśnie zdań z rodzaju 1 i rodzaju 2, bardzo szczegółowe. I w tym tutaj dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej, to jest najnowszy z 2019 roku, przedstawiony przez sekretarza Papieskiej Komisji ojca profesora Bołatiego papieżowi Franciszkowi 16 grudnia, oczywiście z powodu pandemii nie został jeszcze w naszym kraju upubliczniony w tym znaczeniu, że nie mieliśmy okazji, aby o nim szeroko mówić. Dziękuję ojcu dyrektorowi, ojcu Benedyktowi, że dzisiaj możemy do niego się odnieść już w taki bardzo konkretny sposób. Planowaliśmy prezentację tego dokumentu przed niedzielą i tygodniem biblijnym z udziałem księdza kardynała Tagle, ale z uwagi na pandemię po prostu musieliśmy te prezentacje przenieść na najbliższy rok. Mamy potwierdzone przyjęcie zaproszenia i ufamy, że zarówno media, jak też no, zwłaszcza media katolickie po prostu zechcą temu wydarzeniu, jakim jest publikacja tego dokumentu, zarys antropologii biblijnej, poświęcić w duchu takiego szczerego i inspirowanego dobrą wolą, niechęcią manipulacji po prostu, którą się widzi na każdym kroku i to przeraża, nawet w wykonaniu ludzi, którzy śmią siebie nazywać teologami po prostu. Nie ma tutaj miejsca dzisiaj na polemikę z tymi właśnie manipulacjami, chociaż naprawdę zadziwiające jest to, jak niektórym osobom po studiach teologicznych nawet na kulu przychodzi po prostu łatwo manipulować świętymi tekstami Pisma Świętego, nauczaniem Kościoła, życiem świętych i oskarżać po prostu Kościół o to, że jest propagatorem jakiejś pogardy, jakiejś przemocy wobec zwierząt. Po prostu to jest zupełnie niezrozumiałe, ale po prezentacji tych właśnie tekstów, jak powiedziałem, fundacyjnych, które znajdują oczywiście rozwinięcie w całej niezwykle bogatej tradycji biblijnej. Przejdźmy może do kolejnych właśnie aspektów tego tematu. Jeżeli ojciec Benedykt pozwoli, od razu podkreślę, że w tym drugim tekście z Księgi Rodzaju mogliśmy zauważyć, jak Pan Bóg stwierdza, nie jest dobrze, by człowiek Adam był sam. Zwierzęta są taką pierwszą, można by powiedzieć, ogromnie bogatą, szeroką pomocą dla człowieka, aby przezwyciężyć jego samotność. Jednak sam Adam...
Ale niewystarczająco.
Ale niewystarczająco, jak właśnie sam autor natchniony, cytując pierwszego człowieka. Oczywiście to jest proroctwo sięgające czasu stworzenia, które przytacza te słowa natchnione przez Ducha Świętego, a więc bardzo wiarygodne. Więc widzimy tutaj, jak bardzo mocno zwierzęta związane są właśnie z życiem człowieka w tym boskim ogrodzie Eden. Pamiętajmy, jak on jest tutaj przedstawiony jako taki właśnie królewski, boski pałac. Pałac i mieszkanie Boga oczywiście i ogród pałacowy, w którym człowiek został umieszczony. I w tymże właśnie ogrodzie pałacowym, oprócz wspaniałych roślin, drzew, o których była mowa wcześniej, Pan Bóg daje również człowiekowi zwierzęta. Żeby jeszcze odnieść się do Księgi Rodzaju, do tych rozdziałów fundacyjnych, to są rozdziały od 1 do 11, sięgnijmy, przypomnijmy sobie, bo znamy doskonale, tekst opowiadający o potopie. Otóż Noe otrzymuje od Pana Boga, aby do arki oprócz swojej rodziny, Noe sprawiedliwy właśnie, usprawiedliwiający swoich krewnych, najbliższych, wprowadził wszystkie zwierzęta, ptaki według tych właśnie gatunków, łącznie ze zwierzętami uważanymi za nieczyste. To jest kapitalny obraz pokazujący tę zarówno biblijną ludu pierwszego przymierza, wielką troskę i szacunek wobec zwierząt, który oczywiście w Kościele Apostolskim aż do dzisiaj jest przyjmowany jako właśnie tekst fundacyjny, jako tekst, który pokazuje nam zasadnicze odniesienie Pana Boga do świata zwierząt. Co więcej, kiedy ustanie potop w rozdziale 9, mamy niezwykłe teksty opowiadające o przymierzu Pana Boga, ale to przymierze mające charakter uniwersalny ze wszystkimi ludźmi po potopie, nawet jeżeli będą dalej złymi ludźmi, bo człowiek, jak mówi w 8:21, jego serce jest złe, prawda? Złorzeczył, prawda, człowiek i tak dalej. Był bałwochwalcą nieustannie. Otóż Pan Bóg zawiera ze wszystkimi ludźmi przymierze, że już nie będzie nigdy wód potopu niszczących właśnie powszechnie wszelkie życie na ziemi, ale to przymierze rozciąga również na zwierzęta. Posłuchajmy zresztą, ponieważ w naszych rozważaniach często przytaczamy, parafrazując słowa Pisma Świętego, a każda parafraza niesie w sobie niebezpieczeństwo przeinaczenia, a pomylenie się w cytowaniu ma ogromne konsekwencje w interpretacji. To tak, jakbyśmy się pomylili w aptece w przepisywaniu lekarstwa, czy w jego sporządzaniu zwłaszcza, prawda, o jakiś drobny ingredient, mało ważny, a jednak bardzo ważny. Pan Bóg błogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo podniebne, niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone. Daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie. Upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka, o życie człowieka i u każdego o życie brata. I mamy dalej rozwinięcie tej właśnie myśli ochrony życia brata. Potem Bóg tak rzekł do Noego: otóż ja zawieram przymierze z wami, z waszym potomstwem i z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak, iż już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. I dalej jeszcze kontynuowana jest ta myśl, że jest to przymierze wieczne, czyli nie podlegające po prostu jakiemukolwiek naruszeniu z uwagi na niesprawiedliwe działanie człowieka, które oczywiście będzie miało miejsce. A więc podsumowując tę analizę tych tekstów fundacyjnych, możemy powiedzieć, jak wielką troską Pan Bóg otacza istoty żywe, i równocześnie tej wielkiej troski o istoty żywe uczy człowieka, ale powierza również te właśnie istoty żywe jako pokarm dla człowieka po prostu. Oczywiście one pełnią jeszcze cały szereg innych funkcji, o których zapewne za chwilę powiemy, kiedy będziemy analizować pojęcie właśnie pomocy, w jakim znaczeniu Pismo Święte rozwija tę pierwszą myśl z rodzaju 2, że uczynię odpowiednią dla Adam pomoc. Adam w znaczeniu człowiek generalnie, nie pojedyncza istota, prawda, ale człowiek jako taki, prawda. Bez względu na to, czy był reprezentowany najprawdopodobniej przez pojedynczą osobę, czy osobę reprezentującą jakąś pierwotną wspólnotę, prawda, którą Pan Bóg stworzył. To w Piśmie Świętym funkcjonuje takie pojęcie osoby zbiorowej, którą reprezentuje jedna postać, tak jak Pan Jezus reprezentuje wszystkich ludzi i usprawiedliwia ich w momencie śmierci na krzyżu i zmartwychwstania.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, Zwierzęta, dar Stwórcy i pomoc dla człowieka w oparciu o objawienie, czyli w oparciu o Pismo Święte rozważamy ten temat. Ksiądz profesor udostępnił konspekt tego spotkania do wykorzystania na profilu facebookowym Radia Maryja, również na twitterowym, też na portalu internetowym w katalogu www.radiomaria.pl polecamy. Księże profesorze, korzystając z tego konspektu, wiemy, że na samym początku tego przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem i człowiekiem, człowiek stworzenie, mamy perspektywę nowego przymierza i z Księgi Starego Testamentu już tę perspektywę zawierają. Ale ksiądz profesor już zapowiedział nowy dział, czyli człowiek, człowiek i zwierzęta jako pomoc dla człowieka.
Dobrze, że ojciec Benedykt przywołał ten obraz właśnie przymierza.
To dobrze, że ksiądz profesor udostępnił nam konspekt.
Właśnie specjalnie udostępniłem, bo po prostu naprawdę napawa mnie, jakby to powiedzieć, smutkiem wielkim i też bólem duchowym fakt, gdy czytam na różnych portalach, jak skądinąd wykształceni ludzie manipulują naprawdę świętymi, natchnionymi tekstami Pisma Świętego, żonglując z nimi po prostu jak piłeczką ping-pongową. To jest, szanowni państwo, niedopuszczalne. Starajmy się bronić przed taką profanacją Pisma Świętego. Przypomnijmy sobie, jak wyznawcy innych religii szanują swoje święte księgi, prawda? My mamy pewność, że to jest księga natchniona przez Ducha Świętego, pochodząca od Pana Boga, zawierająca właśnie objawienie Boże, dotyczące naszego zbawienia, przemiany świata, właśnie tego przymierza, o którym tutaj jeszcze słowo powiem. Otóż ten rajski obraz to jest obraz harmonii takiej właśnie między człowiekiem a zwierzętami, które Bóg powierzył jego pieczy, aby były dla niego pomocą. On ma je strzec, doglądać, prawda, ale równocześnie już w momencie zawierania przymierza wiecznego Pan Bóg daje człowiekowi te zwierzęta na pokarm i to bardzo mocno podkreśla, bo one mają służyć utrzymaniu życia, życia człowieka, które ma zupełnie inną kategorię niż życie zwierząt. To nie są te same po prostu kategorie. Życie człowieka jest obrazem życia Pana Boga, jest życiem osobowym po prostu. Otóż mamy takie piękne obrazy jeszcze w księgach prorockich u Ozeasza w rozdziale 2, werset 23. Bardzo nam dobrze znany tekst z księgi proroka Izajasza, rozdział 11, werset 6. I znów sięgnijmy do Księgi Pisma Świętego, bo chcę Państwa zachęcić do takiego właśnie obyczaju, by mieć Pismo Święte może w mniejszym czy większym wydaniu pod ręką i zawsze sięgać do niego. To jest 11 rozdział, werset 6, zapowiedź narodzin Mesjasza. Te teksty czytamy w czasie Bożego Narodzenia czy Adwentu już. I prorok mówi, że gdy przyjdzie Mesjasz, Chrystus, sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, czyli będzie takim nowym sprawiedliwym jak Noe. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Widzimy tę harmonię po prostu niezwykłą, wzruszającą wręcz, którą notabene, to nie jest jedynie iluzja, czy jakieś takie marzenie poetyckie, marzenie czy przenośnia proroka Izajasza. Ten obraz mówi o nadejściu takich właśnie czasów, kiedy zwierzęta, człowiek, a nawet właśnie zwierzęta między sobą, mimo że są różnych gatunków, często właśnie rywalizują, walczących ze sobą po prostu, wręcz drapieżników i zwierząt spokojnych, tak jak tutaj wilki i baranek, prawda, czy pantera i koźlę. Otóż w Ewangelii według świętego Marka, przypomnijmy sobie, kiedy Pan Jezus rozpoczyna post 40-dniowy na pustyni, ewangelista zauważa, znów sięgnijmy do tegoż właśnie tekstu, by go zacytować precyzyjnie, ponieważ cała siła uderzeniowa i argumentacyjna tekstów Pisma Świętego polega właśnie na tej ich precyzji, zarówno stylistycznej, jak i słownej, doborze słownictwa. Otóż ewangelista pisze tak, mianowicie to jest pierwszy rozdział, werset 21 powinien być wcześniej jeszcze. Jest rozdział, werset 12. Zaraz Duch, oczywiście chodzi o Ducha Świętego, wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, puszony przez szatana, ale był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. To jest właśnie ta mesjańska realizacja proroctwa Izajasza. Ta harmonia właśnie nowego człowieka, Chrystusa, Mesjasza, sprawiedliwego w relacji właśnie do zwierząt na pustyni, a więc w większości dzikich zwierząt, prawda, aniołowie, którzy mu towarzyszą. Co więcej, jak już jesteśmy przy tym temacie Nowego Przymierza, od razu sięgnijmy do listu do Efezjan, gdzie święty Paweł mówi o Chrystusie zmartwychwstałym, który jest pokojem, więzią jednoczącą, wprowadzającą harmonię w świat, który dotychczas był rozbity z powodu grzechu człowieka, nieprawości, niesprawiedliwości, przemocy, egoizmu, prawda? Te wszystkie okropieństwa, o których historia zbawienia mówi, które mają rzecz jasna swoje źródło w grzechu pierworodnym, czyli w buncie wobec prawa Bożego. Otóż święty Paweł widzi Chrystusa, który jest pokojem jednoczącym właśnie całe stworzenie. Do tej pięknej wizji świętego Pawła i ewangelisty Marka nawiązywał bez wątpienia Teilhard de Chardin w swojej wielkiej, po części można by powiedzieć natchnionej i inspirowanej przez teksty Pisma Świętego wizji stworzenia. Chrystus jako, powiedzmy, Alfa i Omega, Chrystus, który jest tym logosem, mądrością, przy pomocy której Pan Bóg stwarza świat, i Omega, tym właśnie pokojem nadającym ostateczny kształt rzeczywistości nowego nieba i nowej ziemi. Więc widzimy, jak głęboka wizja pokoju, pojednania w tym świecie stworzonym przez Pana Boga, a złożonym właśnie zarówno z roślin, jak też zwierząt i ludzi, istot żywych. Zwłaszcza te istoty żywe w Księdze Apokalipsy są bardzo mocno akcentowane.
Księże profesorze, człowiek osoba, a zatem moralna odpowiedzialność człowieka za zwierzęta, które są dane człowiekowi jako pomoc, i człowiek jest zobowiązany do właściwej relacji względem Boga, drugiego człowieka, osobowych relacji, ale też do stworzenia. Gdybyśmy otworzyli kolejny rozdział dzisiejszych rozmów niedokończonych, gdy rozmawiamy zwierzęta, dar Stwórcy i pomoc dla człowieka w oparciu o objawienie Boże, czyli Księgę Pisma Świętego?
Tak, więc generalnie może tylko powiem tytułem wprowadzenia, że jeśli chodzi o tę kategorię pomoc dla człowieka, da się wyróżnić trzy takie obszary tej pomocy. Pomoc dla życia, pomoc w stawaniu się mądrym i pomoc w sprawowaniu kultu ofiarniczego. Trzy bardzo ważne nurty życia człowieka. I równocześnie zaraz przechodzimy do tej pierwszej kategorii, pomoc dla życia. Otóż Pismo Święte po tych fundacyjnych, generalnych tekstach rodzaju 1.11, które przytoczyłem, przechodzi do bardzo konkretnych właśnie sytuacji, przekładając to pojęcie strzeżenia istot żywych, opiekowania się nimi, doglądania ich, ale też korzystania z nich jako pokarmu danego przez Stwórcę, do bardzo takich wspaniałych konkretów. Na przykład już w księdze, w Pięcioksięgu czytamy: nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Jakże to przemawiający obraz, po prostu obowiązek karmienia tego zwierzęcia, prawda? Ale przejdźmy dalej do stwierdzeń znacznie wymowniejszych, na przykład świętowanie szabatu. Odpoczynek szabatowy To jest, znajdujemy w Dekalogu, w Księdze Wyjścia, rozdział 20, werset 10, gdzie ten odpoczynek rozciągnięty jest nie tylko na wszystkich domowników i sługi po prostu Pana, nie, często byli to niewolnicy, ale również na zwierzęta. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani twój syn, niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twych bramach. Widzimy właśnie, jak również zwierzęta włączone są w tę liturgię szabatu, w to świętowanie po prostu dzieła stworzenia. Bo szabat to nie jest jedynie, czy to generalnie w ogóle nie jest dzień takiego dolce farnięte, prawda, leniuchowania, odpoczywania na zasadzie drzemki, prawda, czy chodzenia półuśniętym, jak to nieraz mówimy. To jest dzień uwielbienia Pana Boga za Jego dzieło Stwórcy, a następnie, według powtórzonego prawa, rozdział 5, uwielbienie Pana Boga za dzieło wyzwolenia z Egiptu po prostu. I w tym dziele, to jest 5 rozdział powtórzonego prawa, biorą udział również zwierzęta, które są w domu Hebrajczyka. Kolejny bardzo wzruszający tekst Księgi Powtórzonego Prawa, 22 rozdział, werset 2, że zabłąkane zwierzę należy odprowadzić do właściciela. Kolejny tekst, 23 rozdział, należy udzielić pomocy wołu lub osłowi, który upadł pod ciężarem niesionego ładunku. Księga Wyjścia, rozdział 23, werset 5, czy 22 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Więc w tych niesamowicie ważnych tekstach prawniczych, w Torze, która jest jakby konstytucją dla całego objawienia biblijnego, należy pomóc takiemu zwierzęciu, które obładowane, przeładowane przez nieroztropnego często gospodarza przewróciło się, prawda, i cierpi. Następnie zabroniona jest nieuprawniona przemoc wobec zwierząt. I tu sięgnijmy do Księgi Kapłańskiej, rozdział 24, werset 18 i 21. Bo często właśnie jesteśmy jako chrześcijanie właśnie fałszywie oskarżani, jakoby chrześcijaństwo taką przemoc nie tylko tolerowało, ale wręcz po prostu jakoś, nie wiem, promowało i tak dalej. Poczytajmy, 24 rozdział, werset 18. Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu zwierzę za zwierzę. Ale w kontekście mamy, ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Zobaczmy, oczywiście chodzi tutaj o zabicie zwierzęcia, tak jak zabija się człowieka z powodu właśnie nienawiści, przemocy, prawda, jakiejś takiej no, rozregulowanego poczucia sprawiedliwości czy rzeczywistości. Przecież nie zabija się człowieka w imię sprawiedliwości, prawda.
Księże profesorze, jak... tutaj tak jeszcze dopytanie, wątpliwość rodzi się, czy chodzi o zabicie zwierzęcia dziko żyjącego, czy tego zwierzęcia, które było zwierzęciem już wtedy, zwierzęciem hodowlanym?
Tutaj musimy przyjrzeć się kontekstowi, proszę ojca. To są prawa dosyć ogólne po prostu, ale też nie rozciągajmy tych praw ogólnych do takich aplikacji bardzo konkretnych właśnie, jak ojciec Benedykt przywołał, ponieważ mamy tutaj tak, w tym 24 rozdziale, generalne prawa dotyczące chlebów pokładnych, kara za bluźnierstwo, kary za pobicie i za morderstwo, potem rok szabatowy, czyli mamy po prostu analizy bardzo ogólne, odnoszące się do takiej działalności inspirowanej nienawiścią. To chciałbym podkreślić po prostu, bo tak jak mówiłem, nie zabija się człowieka po prostu, no nie wiem,
dla przyjemności.
Dla przyjemności, prawda, czy dla jakiegoś kaprysu, prawda. Więc a zobaczmy, jak bardzo na równi praktycznie chociaż no, trudno powiedzieć na równi, bo tu jest odda zwierzę, prawda, właścicielowi, a jeśli kto zabije człowieka, jest jus talionis, czyli to prawo, z którego oczywiście Nowy Testament dopiero wyprowadzi lud przymierza, że nie wolno zabijać w odwecie za poniesioną śmierć brata czy kogoś z rodziny, trzeba przebaczyć i tak dalej. Oczywiście to ogromnie trudny proces, niemniej jak widzimy w krajach o kulturze inspirowanej tymi starożytnymi prawami semickimi, to prawo odpłacenia śmiercią za śmierć jest do dzisiaj w niektórych kręgach bardzo żywe i dlatego tym niektórym narodom czy ludom, prawda, tak trudno wyzwolić się z tej ślepej spirali wzajemnej nienawiści, prawda, że wet za wet, czy tak jak to mówimy, oko za oko, ząb za ząb, prawda. Pan Jezus tej żelaznej regule odpłaty przeciwstawia naukę o miłosierdziu, o przebaczeniu, prawda, o poszanowaniu życia. Mówiąc o tej pomocy człowieka, zwierząt dla człowieka, dla jego życia, właśnie Pismo Święte mówi też, że człowiek jest pasterzem, a więc hodowcą właśnie, ale ma też obowiązki wobec zwierząt, które hoduje. Na przykład Księga Przysłów, sapiencjalne księgi bardzo takie dosadne i też podają reguły bardzo ogólne. Prawy uznaje potrzebę swych zwierząt, a serce występnych jest okrutne. Księga Przysłów 12:10. W jakim znaczeniu okrutne? Że zaniedbuje potrzeby swoich zwierząt, czyli no, generalnie mówiąc nie karmi, nie poi, prawda, czy trzyma w niegodziwych warunkach, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, prawda, i tak dalej. Księga Syracha, rozdział 7, werset 22. Doglądaj ich zwierząt, a jeśli masz z nich pożytek, niech zostaną przy tobie. To nawiązanie do tej właśnie idei pomocy, jako towarzysze, tak jak żona czy dzieci, bo w kontekście mędrzec mówi o żonie i dzieciach. Ale patrzmy dalej, Księga Przysłów, rozdział 27. Znaj dobrze potrzeby twego drobnego bydła. Zwracaj uwagę na trzodę, bo nie trwa na wieki skarb, ani diadem na pokolenia. Właśnie nazywa trzodę skarbem, jakby diademem, prawda, który przynosi zaszczyt gospodarzowi. Miej owce na odzienie dla siebie, a kozły, by za pole zapłacić. Wcześniej mowa o trawie, księże, o potrawie, księże
profesorze, żanie. Dziękujemy za konspekt. Już wiem, dlaczego on jest konieczny i potrzebny, ponieważ kolejne godziny potrzebować będziemy, by zgłębić i do tego Państwa gorąco serdecznie zachęcamy tą informacją, tym wykładem, konspektem księdza profesora dzielić się. Dlatego udostępniamy go w mediach społecznościowych, no by stał się taką pomocą w wielkim dyskursie na temat porządku stworzenia, na temat Boga Stwórcy, ale też człowieka i jego roli oraz miejsca w dziele stworzenia i relacji do świata stworzonego. Księże profesorze, otwieramy się na głosy naszych radiosłuchaczy, jak również telewidzów. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400, 48 56 657 0013 lub 657 0014. Czekamy na Państwa telefony, pytania do księdza profesora, a jest nim ksiądz profesor Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Temat zwierzęta, dar Stwórcy i pomoc dla człowieka. Pomoc dla człowieka, jesteśmy w pierwszym wymiarze, tylko pomoc w tym wymiarze, że w naszym życiu pomagają nam zwierzęta, jednocześnie za to życie zwierząt człowiek jest odpowiedzialny. Mamy też jeszcze ta mądrość, że zwierzęta nas uczą i pomoc w sprawowaniu kultu. Prosimy, księże profesorze, oczekujemy na pierwszy telefon.
Tak, ja tylko dopowiem jeszcze, że również człowiek hodowca ma obowiązki wobec zwierząt. Na przykład Dawid bronił owiec swego ojca, wyrywał je z paszczy lwa lub niedźwiedzia. Czy pobożny król Ezechiel zbudował obory dla różnych gatunków bydła i owczarnie dla trzód, co Księga Kronik bardzo pięknie podkreśla. Ale też człowiek hodowca koryguje zachowania zwierząt, na przykład poprzez założenie wędzidła na oporne zwierzę, psalm 32. Czy na konia potrzebny jest nieraz bicz, czy na osła wędzidło, prawda? Następnie hodowca naśladuje Pana Boga, gdy wychowuje i poskramia niszczycielskie siły zwierzęcia. Mówi o tym Księga Jeremiasza 31, prawda? I wreszcie ta pomoc egzystencjalna, zwierzęta pomagają w pracy, gdzie brak bydła, tam spichlerz pusty, mówi Księga Przysłów. Dzięki mocy wołów plon jest obfity. Czy na przykład konie jako sprzymierzeńcy człowieka na polu walki, to bardzo ważny motyw. I jeszcze już ostatni aspekt w tym właśnie naszym rozważaniu na temat zwierząt jako pomocy dla człowieka. Historia Tobiasza, przypomnijmy sobie, pies, który towarzyszy młodemu chłopcu, młodzieńcowi udającemu się w odległe strony, by szukać odpowiedniej dla siebie żony z kręgu właściwym, jak mu ojciec wskazuje, i towarzyszy mu pies i anioł. Przypomina nam się tutaj Ewangelia Markowa, rozdział 1, werset 12. To jest Księga Tobiasza, rozdział 6, werset 1 i rozdział 11, werset 4. Podaję Państwu te referencje biblijne, bo naprawdę warto sięgnąć i przyjrzeć się tym tekstom, które tutaj obficie cytuję, ale też kontekstom, bo wtedy te teksty nabierają jeszcze dodatkowo głębokiego znaczenia. Widzimy po prostu, jak ta relacja człowiek-zwierzęta zakorzeniona jest w całej historii zbawienia człowieka i ludu Bożego.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Dobry wieczór.
Prosimy.
Halo? Ja tutaj... Można już?
Można, jesteśmy. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika bądź telewizora.
Ja ściszę telewizor.
Będziemy wdzięczni.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halina z Wrocławia, studentka telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Mam wielką radość widzieć po raz kolejny księdza profesora Witczyka na antenie. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą prezentację, ponieważ myśmy na wrocławskiej archidiecezji, na wrocławskim właściwie w dziele biblijnym wprowadzenie było przez naszego moderatora, księdza Ryszarda Zawadzkiego, właśnie ten dokument biblijny, bardzo zresztą dla nas trudny, wymagający jeszcze wielkiej lektury o antropologii, czym jest człowiek. Myśmy dopiero się początkowo z tym przymierzyli. Także bardzo dziękuję za przybliżenie dzisiaj i za spopularyzowanie tego jakże bardzo ważnego dokumentu. Bardzo jestem księdzu profesorowi za to wdzięczna. Po drugie, wśród tych pięknych, erudycyjnych przywołań obecności świata zwierząt na stronicach biblijnych, zatrzymałam z radością uwagę na tym, że w szabacie, w czasie świętowania szabatu również Księga Wyjścia przywołuje na przykład ten moment potrzeby odpoczynku zwierząt, szacunku dla zwierząt, ale właśnie w tej tylko sferze jako pomocy dla życia w szeroko rozumianym kontekście. Bardzo, bardzo księdzu profesorowi dziękuję. Serdecznie pozdrawiam z Wrocławia.
Dziękujemy pani Halino. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny to też dzieło księdza profesora wraz z telewizją Trwam. Księże profesorze, prosimy.
Tak, dziękuję bardzo. Bardzo miło. Właśnie widać, jak moderatorzy w różnych diecezjach angażują się, otrzymując od dzieła biblijnego też konkretne pomoce. Dzięki uprzejmości księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i wszystkich księży biskupów diecezjalnych mogliśmy pomimo pandemii ten właśnie dokument, pokażę go jeszcze w wersji takiej, której trafił właśnie do diecezji, do parafii, mogliśmy rozesłać go do wszystkich parafii, do księży księży, do katechetów, również na płycie CD, która była zamieszczona, ten dokument jest w wersji elektronicznej. Oczywiście jest zabronione jakiekolwiek kopiowanie, prawa autorskie wchodzą w rachubę, ale dzięki uprzejmości właśnie księży biskupów, księży kanclerzy, tej właśnie wielkiej harmonii współdziałania w naszym Kościele, mogliśmy ten dokument już dostarczyć. A tak jak powiedziałem, co pani Halina podkreśla, on potrzebuje dodatkowych właśnie jeszcze nie tyle może komentarzy czy objaśnień, bo jest napisany bardzo prostym językiem, bo na Komisji Biblijnej żeśmy wyraźnie o tym mówili, że nie piszemy dokumentu dla biblistów i specjalistów, ale dla wiernych Kościoła, dla duszpasterzy, dla katechetów. Niemniej właśnie bardzo to cieszy, że właśnie w mniejszych czy większych grupach, w diecezjach, w parafiach sięgamy do tego dokumentu, bo on jest tak do czytania akapit po akapicie, tak jak rozdziały Pisma Świętego, bo jest tam wiele w nim odniesień do konkretnych tekstów Pisma Świętego. I we wstępie nawet, czy w zakończeniu, Komisja Biblijna wzywa, że te referencje, cyferki, one są kluczowe, bo chodzi o to, żeby czytelnik zetknął się z tekstem Pisma Świętego, a tekst dokumentu jest jedynie jakąś pomocą, jakimś przewodnikiem, prawda? Bo to same teksty Pisma Świętego winny przemawiać do wierzących, prawda? I dlatego tak obficie tutaj też przytaczaliśmy te teksty Pisma Świętego i podaję te referencje również w konspekcie, o którym ojciec Benedykt wspomniał, że dzięki uprzejmości portalu Radia Maryja można go zobaczyć, bardzo łatwo sięgnąć. Tam, gdzie jest zakładka polecamy właśnie do medytacji, do przemyśleń, do modlitwy również, prawda, za ten wielki dar Boży, jakim są naprawdę zwierzęta. I to nie tylko te nasze domowe, prawda, z którymi mamy jakieś więzi emocjonalne, takie czy inne, prawda, oczywiście one pełnią bardzo ważną rolę w życiu naszych rodzin, ale w ogóle wszystkie zwierzęta, które jednak podlegają też jakiemuś władaniu człowieka, co chcę podkreślić, zwłaszcza te właśnie dzikie zwierzęta, o których Pismo Święte też mówi, że wymagają też pewnej właśnie ręki władczej człowieka, bo inaczej one zaczynają dominować nad innymi gatunkami zwierząt, niszcząc je. O, tak jak na przykład w tych dniach można czytać w internecie wielkie wołanie myśliwych o powstrzymanie populacji wilka, który wyjadł na przykład w Bieszczadach wilki wyjadły niemal wszystkie zwierzęta płowe, prawda? I to jest zjawisko, na które patrzymy bezradni, prawda? Z jednej strony szanujemy wilka, a z drugiej strony obojętny jest nam los innych zwierząt, które padają łupem jego tej właśnie natury. On ma taką naturę, on będzie zawsze polował po prostu. Ale od tego, na tym polega władanie człowieka, aby zachować tę równowagę, wagę gatunków, prawda, ustanowioną przez Stwórcę, przez mądrość Bożą.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Benedykta i księdza profesora. Kłanię się na nutach z okolic Sanoka. Tak, księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą audycję. Ja właśnie dzwonię z Bieszczad. Wilki tak się rozpanuszyły, że niszczą, no zagryzają bydło, zwierzęta. I tak sobie myślę, jaka straszna hipokryzja jest wśród rządzących. Czy to sprawa, czy lewa? Bardzo szybciutko ustanowili...
Pani Danuta, może nie uogólniajmy od razu, żebyśmy nie włączali od razu oskarżeń takich generalnych.
Nie, księże profesorze, ja tylko chcę dać przykład.
Konstatujmy się na problemie właśnie, analizujmy problem, a powiedzmy zachęcajmy osoby odpowiedzialne za nasze życie, powiedzmy gospodarcze, polityczne, aby wsłuchiwały się też te głosy, bo mamy przecież polityków myślących, odpowiedzialnych, rozmawiających ze sobą. Tak mi się wydaje, że nie ma potrzeby, żebyśmy po prostu generalizowali, prawda?
I tak mocno uogólnie.
Na pewno żyjemy w demokracji i każdy z nas...
Prosimy pani Danuto dokończyć myśl i tutaj poprosimy księdza profesora.
No właśnie chciałam się tym podzielić, że nas, rolników, Pan Bóg powołał do tego, żeby zwierzęta hodować i żeby te zwierzęta były w dobrych warunkach przetrzymywane. I mnie na przykład bardzo serce boli. Nie da się tego odłączyć, księże profesorze, od życia. No jak można wmawiać nam, rolnikom, że my źle traktujemy zwierzęta? Jeżeli ktoś z tych zwierząt się utrzymuje, czy z bydła mlecznego, czy z mięsnego, to wiadomo, że bardzo dobrze o to dba. A dzisiaj jest to wszystko postawione na głowie. I ja wszystkim radzę, niech regularnie, codziennie czytają Pismo Święte. Tam jest wszystko, w Piśmie Świętym jest wszystko bardzo, bardzo dokładnie wyjaśnione. I niech człowiek na ziemi nie próbuje poprawiać Pana Boga, bo Pan Bóg tak cudownie świat stworzył, że niczego nie trzeba poprawiać. Trzeba tylko z rozumem do tego podchodzić.
Dziękujemy
szczęść
Pani
Boże,
Danuto,
dziękuję
szczęść
serdecznie
Boże.
Za tą dzisiejszą audycję. Bardzo księdza profesora pozdrawiam, ojca Benedykta i wszystkich, którzy nas słuchają. Szczęść Boże, z Panem
prosimy
Bogiem.
Księże profesorze.
Szczęść Boże, ja również dziękuję bardzo. Te sprawy są mi właśnie Bieszczady z racji świętego Jana Pawła, który bywał tam w latach 55-78 aż 10 razy. Jak mówił ksiądz kardynał Dziwisz, na pierwsze konklawe w 78 roku ksiądz kardynał, wtedy sekretarz kardynała Wojtyły, szukał go właśnie w Bieszczadach. Znalazł go w rzece San, gdy odpoczywał po wędrówce, myjąc nogi w rzece, czy chłodząc się nieco, prawda, czy kardynał Wyszyński w Komańczy 2 lata wspaniałym świecie przyrody i mieszkańcy tam właśnie zmagający się też z wyzwaniami, jakie świat przyrody stawia, są naprawdę podziwu godnymi i zasługującymi na najwyższe uznanie, szacunek, i sądzę, że nasz głos za sprawą czy to naszych reprezentantów, czy mediów właśnie dociera i uczmy się takiej właśnie spokojnej debaty, dialogu na argumenty, a co do wielkiego uznania i szacunku dla pracy rolnika i hodowcy, pasterza, to przypomnijmy sobie, bo jakoś powiedzmy prezentując te teksty fundacyjne, nie wspomniałem przecież o dwóch pierwszych synach Adama i Ewy, Kain, rolnik właśnie, i Abel, hodowca, pasterz, a więc dwa powołania komplementarne oczywiście. Rzecz jasna, w sercu Kaina zagościł grzech, o czym mówi tekst Expressis Verbis, prawda, i tak dalej, już nie będę opowiadał historii, ale absolutnie właśnie ten głos bardzo trafny, słuszny, pokazujący właśnie tę wielką troskę rolnika o zwierzęta, którym poświęca bardzo, bardzo dużo i czasu, i mądrości swojego oddania po prostu. To każdy, kto ma do czynienia ze światem rolnictwa, hodowli czy pasterstwa, przyzna po prostu.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maria Telewizja Trwam.
Witam serdecznie, Bogumiła.
Prosimy.
Chciałbym powiedzieć coś takiego. Spotykam się w życiu z ludźmi i dotykam takiego problemu, że zwierzęta mają duszę. W prosty sposób odpowiadam, że skoro Pan Bóg zesłał zwierzęta na płachcie i powiedział jedzcie i spożywajcie, to przecież gdyby miały duszę, to by nie wolno było tak robić. Przecież to jest przeznaczone dla nas na spożycie i zwierzęta nie mają duszy. Często właśnie jest tego rodzaju problem. Poza tym minister ostatnio bardzo dobrze wytłumaczył, świetnych argumentów użył do tego, że my jesteśmy na dobrej drodze i że to wszystko ma współpracować ze sobą. I rolnictwo, i zwierzęta, i nasza miłość do zwierząt ma być też taka większa niż do Pana Boga. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Prosimy ksiądz profesor Henryk Witczyk.
Tak, dziękujemy. Właśnie pojawiają się różnego rodzaju takie, jakby to powiedzieć, fantazje filozoficzno, w cudzysłowiu teologiczne, przypisujące duszę zwierzętom. Oczywiście Pismo Święte takiej prawdy nam nie objawia. bo gdyby tak było, to byśmy mieli zaznaczone, że również zwierzęta zostały stworzone na obraz Boży, choćby to był na przykład obraz Bożej Wszechmocy, czy nie wiem, prawda, innych działań Bożych. Natomiast pojęcie obrazu, które to pojęcie dotyczy duszy, nefesh, prawda, życia osobowego, jest odniesiony tylko i wyłącznie do człowieka. Nie będę się więcej rozwodził na ten temat, bo trzeba by cały szereg tekstów przywoływać. Oczywiście, że zwierzęta mają, nie wiem jak to określić, prawda, całą tę psychikę, to może za mocno powiedziane, ten świat swojej wrażliwości. Odczuwają oczywiście cierpienie, czy zadawany im ból. To oczywista sprawa. Tutaj więcej biologowie mogliby się, prawda, wypowiedzieć, czy osoby zajmujące się ex professo tymi zagadnieniami. Ja jako teolog, biblista mogę stwierdzić, że po prostu na temat duszy zwierzęcia nie mamy żadnego po prostu nawet jakiegoś, jakby to powiedzieć, takiego, jakiejś aluzji, nie mówiąc o tekstach, które by expressis verbis mówiły na ten temat w Piśmie Świętym, prawda?
Zwierzęta, dar Stwórcy i pomoc dla człowieka, ksiądz profesor Henryk Witczyk. Księże profesorze, w tym dziale pomoc dla człowieka wiele poświęciliśmy czasu na to, że w tym wymiarze egzystencjalnym zwierzęta są nam pomocą, nie tylko żebyśmy mieli pokarm, ale również wiadomo, człowiek od samego początku walczy pomiędzy plemionami, pomiędzy narodami. Tutaj wykorzystywał siłę zwierząt też w obronie swojego terytorium przed innymi zwierzętami. Też na pewno miało to miejsce. Ale chciałbym zaprosić i poprosić księdza profesora o te dwa wymiary tej pomocy, na takie dłuższe, szersze podsumowanie naszych rozmów niedokończonych. A mianowicie zwierzęta nas uczą i zwierzęta pomagają nam w sprawowaniu kultu. Są tutaj, no nie powiem, no postawię kropkę, chciałbym usłyszeć tutaj, czy znak zapytania księdza profesora.
Właśnie dlatego, że to sprawowanie kultu przy pomocy zwierząt składanych w ofierze wymaga niezwykłej precyzji, ojcze Benedykcie, żebyśmy po prostu nie wylewali, jak ktoś w przysłowie mówi, dziecka z kąpielą po prostu. Otóż po pierwsze, może zacznijmy jednak od zwierzęta jako pomoc w stawaniu się mądrym. Przytoczę tylko kilka takich wypowiedzi z Księgi Syracha czy Księgi Przysłów. Mianowicie mrówka daje przykład pracowitości. Przysłów, rozdział 6. Pszczoła, mała wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy. I dalej powiedzmy orzeł, prawda, ptak, który gromadzi swe pisklęta pod skrzydłami. I cały szereg jeszcze innych tutaj przykładów podaje, w jakim znaczeniu te zwierzęta są przywoływane jako pomoc w stawaniu się mądrym. Nie tylko oczywiście w odniesieniu do ich aktywności, ale przede wszystkim do tego, że one są całkowicie posłuszne wpisanemu w nie prawu Bożemu. My nazywamy to prawo instynktem, prawda? Takim czy innym się to wszystko jakoś analizuje, prawda? Rozdziela czy syntetyzuje. Otóż w świecie Pisma Świętego to zaufanie do prawa Bożego, do Tory, do 10 przykazań, jak mówimy, i przykazań rozjaśniających dekalog, jest sprawą fundamentalną. Bo na tym polegał grzech pierworodny, na braku zaufania do polecenia, które Bóg Stwórca dał człowiekowi, prawda? Wręcz bunt wobec tego prawa. Przypomnę tylko, że Jeremiasz mówi tak, rozdział 8 to jest. Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę, w sensie czas odlotu. Synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu, a naród mój jednak nie zna prawa, Tory właśnie. Nie zna i nie przestrzega po prostu. Nie chce po pierwsze poznać, a po drugie nawet jeżeli prorocy czy kapłani mu ją wyjaśniają, to jej nie zachowuje. I w tym znaczeniu zwierzęta, tak można by powiedzieć, całkowicie posłuszne prawu Bożemu, wpisanemu w ich, powiedzmy, istotę, są dla człowieka modelem, wzorem. Czy słynny tekst z proroka Izajasza, rozdział 1, werset 3, cytowany w kontekście Świąt Bożego Narodzenia, woł rozpoznaje swego Pana, osioł żłób swego właściciela, a Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie. Czyli nie odkrywa obecności swojego Pana Boga, swojego dobroczyńcy po prostu. Oczywiście to wielki tekst proroka Izajasza, który oczywiście kochał swój lud, był arystokratą mieszkającym w Jerozolimie i zależało mu bardzo na tym, żeby lud właśnie Izraela nie szedł za iluzjami kultów Baala związanych w ogromnej mierze z rozwiązłością po prostu, z zepsuciem seksualnym, prawda, z tym wszystkim, co również dzisiaj obserwujemy, lecz aby rozpoznawał właśnie swojego Stworzyciela, Pana, który wyzwolił z Egiptu i który troszczy się o jego życie.
Zwierzętami też, księże profesorze, spoglądam na czas nasz, zwierzętami też posługuje się Pan Bóg, by człowieka czegoś uczyć, by wywierać też konkretne wpływy i postawy na ludziach, chociażby wyzwolenie.
Tak, tu przede
Egiptu.
Wszystkim przywołajmy sobie właśnie słynne plagi egipskie, czy zachowanie oślicy Balaama, prawda, która pokazała prorokowi, że jest bardziej wrażliwa na obecność Bożą, na znaki Boże, niż on, który rzekomo był widzącym, a nie widział. Ale jeszcze jeden aspekt w tym mądrościowym świadectwie świata zwierząt. Otóż, jak piszemy w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej, ten świat zwierząt tak bogaty odsłania przed nami misterium życia. Niezwykle bogate, niezwykle złożone, a równocześnie harmonijne. To w księdze Hioba przede wszystkim, w słynnych mowach Pana Boga do Hioba, Pan Bóg stawia Hiobowi, który uchodził za wszystko wiedzącego, rozumiejącego i oburzającego się, że nie rozumie swojego cierpienia, bo człowiek sprawiedliwy. Pan Bóg mu mówi, drogi Hiobie, mój umiłowany sługo, Nie znasz pory rodzenia skalnych kozic. Nie wiesz, no cały szereg tutaj hipopotama, którego stworzyłem, nie możesz z nim konkurować, jeśli chodzi o siłę. Czy krokodyla chwycisz na wędkę? Krótko mówiąc, Pan Bóg mówi Hiobowi, drogi Hiobie, w dziele stworzenia jest tyle misteriów, tyle tajemnic, a one wszystkie mają sens, nawet jeżeli ty po pierwsze nie o wszystkich wiesz, a po drugie nawet jeżeli o nich wiesz, to ich do końca nie rozumiesz. Podobnie nie rozumiesz w tym momencie sensu tego cierpienia, które spadło na ciebie jako wielka próba właśnie twojego zaufania, twojej miłości bezinteresownej. Nie tylko wtedy mnie miłujesz, kiedy jesteś obsypany dobrodziejstwami, ale również wtedy szydził szatan, prawda, z Hioba. O, cóż to za twój sługa umiłowany, jak go obsypałeś dobrodziejstwami. Zabierz mu to zobaczysz, czy ci będzie służył. A więc to piękne właśnie świadectwo mądrości wpisanej w stworzenie, które możemy podziwiać, analizując, czy rozpoznając i oczywiście szanując to wielkie misterium życia, które jest w świecie zwierząt. I przechodząc już do ostatniego punktu, mianowicie pomoc zwierzęta jako pomoc w kulcie, pragnę podkreślić, że te ofiary sprawowane w ludzie Starego Przymierza nie są jakimś wyjątkiem, są nawiązaniem do starożytnych tradycji wszystkich ludów ościennych. Jednak Pismo Święte po pierwsze reguluje bardzo rygorystycznie ryty związane ze składaniem tych zwierząt i nadaje im głębszy sens. Otóż ofiara całopalna ma, i to jeszcze z najlepszego zwierzęcia pierworodnego, ma wyrażać całkowite oddanie, poświęcenie wierzącego Panu Bogu. Z kolei ofiara biesiadna w czasie której spożywa się upieczone na ogniu, na ruszcie mięso, prawda, zwierzęcia złożonego w ofierze, ma budować więź między rodziną, która złożyła ofiarę, i Panem Bogiem, prawda. Oczywiście cały ten kult ofiarniczy, Pan Jezus kładzie mu kres, składając z siebie samego, jak mówi list do Hebrajczyków, raz na zawsze jedyną ofiarę jednoczącą ludzi z Panem Bogiem. I co więcej, zobaczmy w komentarzu do Księgi Kapłańskiej autorstwa księdza profesora Antoniego Troniny, wspaniałym komentarzu, te wszystkie ofiary, czy to z pokarmów, czy ze zwierząt w Księdze Kapłańskiej, one odsłaniają jakiś aspekt jedynej ofiary Chrystusa. Tę jedyną ofiarę Chrystusa uobecniamy w każdej Eucharystii w sposób bezkrwawy, mówiąc Jego słowa z Wieczernika: to jest moje ciało, które za was będzie wydane, to jest moja krew, która za was i za wielu będzie wylana. Przypomnijmy jeszcze ofiarę baranka paschalnego, o którym mówią zarówno księgi Starego Testamentu, Księga Wyjścia, rozdział 13, 12. Poczytajmy sobie to bardzo ważne teksty. I jak wiemy z Ewangelii, Pan Jezus również spożywał właśnie baranka paschalnego, uczestniczył w tych ucztach baranka paschalnego. Jaki ma sens ta ofiara? Ona jest pamiątką, zikaron, czyli takim wydarzeniem, które uobecnia wydarzenie wyjścia z Egiptu, uobecnia historię. Dzisiaj historyczne wydarzenia uobecniają nam filmy dokumentalne. Dawniej taką rolę uobecniania, przywoływania wydarzeń historycznych spełniały ryty, którym towarzyszyło opowiadanie i spełnianie pewnych gestów, które przeżywali na przykład ojcowie. I kiedy Hebrajczycy spożywają, czy spożywali przez wieki oczywiście, do dzisiaj wierzący Żydzi, baranka paschalnego, opowiadają o wyjściu z Egiptu jako wydarzeniu dziejącym się dzisiaj. To dzisiaj Adonai, Bóg nasz, Wszechmogący, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wyprowadza ojców naszych i nas z niewoli Egiptu. Egiptu rozumianego oczywiście jako kraina śmierci, kraina prześladowania, udręczenia, po prostu pogardy, niszczenia życia rodzin hebrajskich, prawda? I generalnie życia, znamy doskonale historię Mojżesza i początek Księgi Wyjścia. Więc jak widzimy ten sens... Panie
profesorze, bardzo gorąco dziękujemy. Nade wszystko za ten ogrom pracy, trudu włożonego w przygotowanie konspektu, który po części tylko został przybliżony w czasie tej części rozmów niedokończonych. Jeszcze raz odsyłamy na stronę internetową Radia Maryja, na nasz portal www.radiomaria.pl w zakładce Polecamy. Również na profil facebookowy i też do Twittera Radia Maryja. No za tę część, księże profesorze, gorąco i serdecznie dziękuję. Przypomnę, zwierzęta, dar stwórcy i pomoc dla człowieka, ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego świętego Jana Pawła II, imienia świętego Jana Pawła II i członek papieskiej komisji biblijnej. Gorąco serdecznie dziękujemy.
I dodajmy, ojcze Benedykcie, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jana Pawła II, twórca telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w telewizji Trwam.
Tak jest.
I dzisiejszy gość rozmów niedokończonych. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków.